Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie w cyklu Święty Tomasz z lotu ptaka. Dziś trzecie spotkanie, które zaplanowaliśmy w części wprowadzającej. Ojciec Jacek Sali, przypomnę, mówił nam o wypowiedziach magisterium na temat Świętego Tomasza, jego filozofii i teologii, użyteczności Świętego Tomasza dla studiów nad całościowym wykładem wiary i w ogóle dla wykładu wiary. Ojciec Wojciech Gołaski przedstawił nam swoją autorską interpretację planu sumy teologii. Myślę, że to dla nas wszystkich było bardzo inspirujące, co powiedział. No i dzisiaj przychodzi kolej na wielkie pytanie, jedno z największych pytań i filozofii, i teologii zarazem, o to, co w ogóle możemy poznać o Bogu. Cieszę się, że mogę zaprosić do wygłoszenia tego wykładu ojca Zbigniewa Bomerta, który od lat się tą problematyką zajmuje. Nie wyłącznie u świętego Tomasza, ale także w dziele Jana Ramseya, mało znanego, a bardzo interesującego filozofa i teologa XX wieku, biskupa anglikańskiego, który także w swoim dziele właśnie problematyką poznawalności i niepoznawalności Boga się zajmował. Życzę udanego wieczoru.
Śladem ojca Wojciecha Gołaskiego mam przygotowane pomoce naukowe, ale na nie przyjdzie czas jeszcze za chwilę. Proszę Państwa, więc zajmujemy się pytaniem o możliwość poznania albo niemożliwością poznania Boga. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi zwięźle, że wszystko, co możemy poznać, powiedzieć o Bogu, jest nieadekwatne, a jednocześnie nasze twierdzenia o Bogu rzeczywiście dosięgają Jego samego. I to właściwie jest streszczenie też nauki świętego Tomasza, którą będę starał się tutaj wyjaśnić. Najpierw sam problem niepoznawalności. Zauważmy, że to nie jest coś, co jest nam z gruntu obce. To nie jest jakieś szczegółowe zagadnienie teologiczne dla wąskiego grona. Każdy z nas już gdzieś z katechezy w dzieciństwa na pewno wyniósł, brzęczy nam za uszami stale, słowo tajemnica. Tajemnica Boga. Tajemnice wiary. W tym się wyraża w ukryty sposób właśnie to, o czym chcemy dzisiaj mówić. Że Bóg jest w jakimś sensie niepoznawalny. Niepoznawalność Boga to jest też taka bardzo podstawowa intuicja religijna. Zauważmy, jeśli coś jest uchwytne, jeśli coś jest tak na ludzką miarę, no to nie godzi się, żeby oddawać temu czemuś religijną cześć. To by było jakieś bałwochwalstwo. Do Boga my mamy stosunek zupełnie szczególny. No i to się wiąże właśnie z tym, że On zupełnie nas przerasta, że to jest coś zupełnie innego. Że to nie jest tak, jak jedna z tych różnych wartości, które są dla nas dostępne, uchwytne i tak dalej. Problem niepoznawalności Boga to jest problem zupełnie zasadniczy, dogłębny. Nie jest to na przykład problem tylko związany z naszą cielesnością. Nie wyobrażajmy sobie, że po śmierci, jak już dusza uwolni się od ciała, pójdzie do tego jakby innego świata, no to tam wędrują ci zmarli, aniołowie, no i też Pan Bóg się przechadza między nimi, taki właśnie dotykalny, łatwo dostępny. To nie jest tak. To nie jest też kwestia ograniczeń rozumu w stosunku do wiary, że na przykład rozum naturalnymi siłami nie potrafiłby Boga poznać, natomiast przez wiarę poznajemy Boga takim, jakim On jest. Nie. Także to wszystko, co wiemy z objawienia, to wszystko, co przyjmujemy już dzięki łasce wiary, to też jest zanurzone w tych kategoriach stworzenia, w kategoriach, które nakładają no nie do uniknięcia ograniczenia i które nie pozwalają nam uchwycić, czym Bóg jest, kim Bóg jest. Jakby to, jak Tomasz powie w języku technicznym, istoty Boga. Od razu na początku, żeby rozwiać jakieś niepokoje, wątpliwości, w życiu wiecznym poznamy Boga takim, jakim jest. Pismo Święte mówi, że ujrzymy Go twarzą w twarz. Tak mówi święty Paweł. Święty Jan mówi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. I Tomasz powie, że poznamy istotę Boga w życiu wiecznym. Na tym będzie polegało szczęście wieczne. Będziemy widzieli Boga takim, jakim jest i to będzie źródłem naszego nieogarnionego szczęścia. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Tomasz gdzieś tam próbuje opisywać też, jak się to będzie działo. Natomiast to nie jest istotne. On nie dlatego twierdzi, że dostąpimy tego właściwie niemal niemożliwego oglądania Boga. Nie dlatego, że on potrafi wyjaśnić, jak to się stanie. Tylko mówi tak, bo takie jest nasze naturalne pragnienie. I ono nie może zostać próżne. Nie może być w naturze czegoś, co jest skazane całkowicie, absolutnie zawsze na niepowodzenie. Jeśli jest w naturze, to musi być na to jakaś odpowiedź. Więc jest w nas pragnienie poznania Boga i dostąpimy Go. Ale to nie jest coś, co możemy osiągnąć własnymi siłami. Jesteśmy zdolni do przyjęcia poznania Boga, ale możemy je tylko otrzymać, a nie zdobyć. Jest takie bardzo ważne pojęcie po łacinie, to jest capax Dei. Człowiek jest capax Dei, jest zdolny do przyjęcia Boga. To jest zdolność, która, no właśnie, jest w naturze, jest naturalna, ale nie możemy jej osiągnąć naturalnymi siłami. Czyli zobaczmy, że to jest taka sytuacja dziwna. Sytuacja natury niedomkniętej. Natury, która ma w sobie coś, co domaga się czegoś nadnaturalnego. To jest sytuacja, z którą Tomasz bez problemu się godzi. Myślę, że jest w tym, potrzebna jest do tego postawa no, dużego zaufania do Pana Boga, że Tomasz nie widzi w tym problemu. Myślę, że niedużo trzeba, żeby postawić problem, żeby powiedzieć, to jest nie fair postawić nas w takiej sytuacji. Naturalne pragnienie to jest pragnienie, którego nie możemy uniknąć, z którego nie możemy zrezygnować. I teraz postawić nas w takiej sytuacji, że jakby zmuszeni jesteśmy pragnąć Boga, a jednocześnie nie możemy Go zdobyć, nie ma problemu, jeśli ufamy, że Bóg chce nam się dać. Ale no właśnie, niewiele trzeba, żeby uznać tą sytuację za nie fair, za nienormalną, za nienaturalną. I tak rzeczywiście się stało. W XVI wieku przyszła teologia tak zwanej czystej natury, gdzie postawiono tezę, w naturze może być tylko to, co w naturalny sposób może być zaspokojone. Jeśli pragnienie poznania Boga nie może być naturalnie zaspokojone, to nie może być naturalnym pragnieniem. Nasze naturalne pragnienia, wszystko czym jesteśmy, zamykają się w tym świecie. Oczywiście to byli ludzie wierzący, więc mówią w życiu wiecznym, w przyszłości Bóg wzbudzi w nas pragnienie poznania tego doskonałego, nadprzyrodzonego, wspaniałego i da na nie odpowiedź. A na razie te rzeczy są rozdzielone. W tym świecie mamy pragnienie naturalne, skończone, ograniczone i nasze możliwości ich zrealizowania. W tamtym świecie będą rzeczy nadprzyrodzone i poznawanie i radowanie się Bogiem. Zdolność w tym nowym obrazie świata jakby zaczyna być pozbawiona tej bierności, tej jakby bezsilności, nie? Tej ułomności. W tym świecie czystej natury zdolność do poznawania to jest zdolność czynna, zdolność aktywna. I tak właśnie słowo kapax zacznie być rozumiane u Kartezjusza. Kartezjusz pisał już po francusku, ale łacina nadal była językiem bardzo popularnym w świecie nauki i wszystkie jego teksty były jednocześnie, prawie równolegle, od razu tłumaczone na łacinę i on też te przekłady sprawdzał. Otóż właśnie w tych wszystkich przekładach słowo kapax występuje w takim znaczeniu czynnym. Poznanie, które ja mogę zdobyć własnymi siłami. Żeby jeszcze sprawę skomplikować, zauważmy, że ta nasza zdolność poznania, przyjęcia Boga, ona opiera się na tym, że mamy rozum i wolę. Zwierzęta nie są w stanie poznać Boga w ogóle. Są w stanie poznawać i pragnąć wyłącznie rzeczy konkretnych, doczesnych, pokarmu, spoczynku i tak dalej. Człowiek ma rozum, który potrafi szukać dalej, potrafi szukać głębiej, pyta o powody, pyta o przyczyny i ostatecznie pragnie poznać przyczynę tego, co spotyka. Ostatecznie pragnie poznać pierwszą przyczynę, czyli Boga. I ta zdolność umysłu i woli, no to są zdolności czynne, aktywne. Teraz rzecz w tym, że ta aktywność rozumu i woli jest potrzebna, ale jednocześnie ona nie może osiągnąć Boga, więc w tej aktywności musi jakby pojawić się miejsce, zgoda na to, że ta nasza aktywność zostanie uzupełniona, wzmocniona przez Boga i że On nam się ofiaruje. Czyli mamy zdolność, homo est capax dei, w takim sensie, w którym splecione są, jest sens aktywny i bierny. Jest potrzebna zarazem aktywność naszego myślenia i poznawania i jednocześnie bierność, bo sama ta nasza aktywność nie jest w stanie tego osiągnąć. Ja poświęcam temu dużo czasu z tego względu, że my jesteśmy, żyjemy w epoce po Kartezjuszu. My żyjemy w świecie, który jest do cna przeniknięty takim poznawaniem właśnie mocnym. Poznawaniem, które jest mocą, które jest zdobywaniem poznawania. Kilka wieków nauki nowożytnej. To jest takie wydzieranie poznania, wydzieranie prawdy naturze. W metodologii nauk nawet jest próba opisywania nauki w kategoriach teorii gier. Nauka to jest gra między uczonym i naturą, gdzie natura próbuje ukryć prawdę, uczony próbuje ją wydobyć. W takich kategoriach nie możemy podejść do poznawania Boga. Jeśli poznawanie Boga ma mieć jakąkolwiek szansę, to musi być ten element bierności, daru, pozwolenia na to, co Bóg przyniesie. To był taki wstęp. który nadaje nam jakby zasadniczą perspektywę. Wiemy, że na końcu osiągniemy cel i wiemy, że jeśli tu mamy szukać jakiegoś poznania, no to z udziałem tej bierności. I teraz przejdę do zasadniczej części wykładu. Będzie ona miała trzy części. Po pierwsze, pierwsza część trochę taka szkolna. Klasyka tego, w jaki sposób próbowano w tradycji mierzyć się z problemem niepoznawalności Boga. Tutaj wielkim autorytetem jest pseudo-Dionizy. Próbując go interpretować, ukształtowała się tradycja wręcz długa. No i tą właśnie jakby szkolną taką naukę przedstawi. Druga część to będzie próba przekazania takiej bardzo zasadniczej intuicji dotyczącej świata i Boga, która pozwoli nam precyzyjniej zrozumieć, dlaczego właściwie Bóg jest niepoznawalny i jednocześnie przygotuje rozwiązanie, jakie daje nam Tomasz. No i trzecia część to będzie właśnie to rozwiązanie tomaszowe. A więc przechodzimy do pseudo-Dionizego. Jak już powiedziałem, to jest klasyka. Z niepoznawalnością Boga radzimy sobie, czy z poznawaniem Boga radzimy sobie na trzy sposoby. Po pierwsze, jest droga afirmacji, droga twierdzeń pozytywnych. Mówimy, że Bóg jest pierwszą przyczyną, że jest stwórcą, że Bóg jest dobry, że Bóg jest kochający i cały szereg takich rzeczy. Możemy w to włączyć też to wszystko, co dowiadujemy się z Pisma Świętego, co dowiadujemy się z objawienia. I zwróćmy uwagę, to nie są rzeczy, które my wiemy z bezpośredniej znajomości z Bogiem. My je znamy po skutkach. Bóg stworzył świat i po tych skutkach Jego działania my oceniamy, że jest dobry, że jest mądry, że jest potężny, że jest mocny. Więc po pierwsze oceniamy po skutkach, po drugie te pojęcia, których używamy, dobry, mądry, to są pojęcia, których my się uczymy wśród nas, w świecie, wśród stworzeń. To są pojęcia, których używamy do opisywania stworzenia. No i tu jest problem. Czy Bóg jest taki sam jak stworzenia? No i dlatego pojawia się droga druga, droga negacji. Skoro Bóg nie jest taki jak stworzenia, no to musimy zanegować to o Nim, to co mówimy o stworzeniach. No więc oczywiście Bóg nie jest ciałem, ale pseudo-Dionizy wzniesie się też stopniowo do tego, by powiedzieć: no niestety, ale musimy powiedzieć też, że Bóg nie jest dobry. No bo przecież nie jest dobry w taki sposób jak my. Ostatecznie pseudo-Dionizy powie wręcz, że Bóg nie jest bytem. To są naturalnie negacje, które oczywiście są uzupełnieniem tych afirmacji wcześniejszych. One są próbą jakby ich skorygowania. No i stąd jeszcze trzecia droga możliwa do podjęcia, to jest uwznioślenie, droga eminencji, w której te doskonałości, które dostrzegamy w stworzeniach, próbujemy wznieść na jakieś wyżyny niebotyczne, jak najwyżej. No i mówimy o najwyższym dobru. Mówimy o najwyższej miłości, o nieskończonej miłości. Albo mówimy wręcz, że Bóg jest miłością, że Bóg jest pierwszą przyczyną. No i w zasadzie mógłby to być sukces, gdyby nie to, że z kolei te określenia nam sugerują, że można utworzyć taki jakby jeden szereg, taką hierarchię, gdzie na dole są stworzenia mniej doskonałe, później coraz wyżej, 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 no i na końcu tej skali będzie Pan Bóg. No znowuż nie. Intuicja religijna podpowiadałaby nam, że Pan Bóg będzie poza skalą. Te trzy drogi to są, jak weźmiemy sobie teksty pseudo-Dionizego, to wcale nie będzie łatwe takie znowuż tak wyselekcjonować i odnaleźć. To trochę tradycja je tak ładnie podzieliła i uporządkowała. U pseudo-Dionizego to wszystko jest dużo bardziej pełne energii i dynamizmu. Przede wszystkim w takiej strukturze, o której zresztą wspomniał już ostatnio ojciec Wojciech Gołaski, w strukturze, w schemacie wyjścia i powrotu. Exitus i reditus. Schemat, który się wziął z filozofii neoplatońskiej, która wyobrażała sobie Bóg jako jednia, gdzieś bardzo wysoko, z której emanują wszystkie stworzenia, im dalej od tego prapoczątku, tym bardziej niedoskonałe, no i tak aż na sam dół. I teraz pseudo-Dionizy mówi, wędrujemy taką drogą,